Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio. Radio Nadzieja, codziennie blisko ciebie.
A ze mną w studiu jest Anna Rybakiewicz, autorka bestsellerowych powieści obyczajowych, radca prawna i chyba mogę tak powiedzieć, obserwatorka relacji międzyludzkich. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry państwu.
Właśnie ukazała się twoja najnowsza książka, Ocaleni dla miłości. Mam ją przed sobą i znów wojna w tle. Dlaczego?
Dlaczego? Bo tych historii takich wojennych jest wokół nas tyle i ja nawet czasem nie chcąc, zupełnie przypadkiem na nie trafiam i jak już na nie trafię, to w mojej głowie układa się automatycznie gotowy scenariusz na książkę, który tylko czeka, aż się ujawni.
A takie ekstremalne sytuacje, na przykład jak wojna i to, jak się zachowują ludzie podczas nich, dużo mówią o tym, co człowiek ma w sercu?
Wydaje mi się, że tak, że w takich sytuacjach właśnie stresowych, takich sytuacjach niecodziennych dopiero się ujawnia nasza natura, bo my na to nie jesteśmy przygotowani, nikt nas tego nie nauczył i to, co mamy w sercu, dopiero w takich sytuacjach się ujawnia.
No właśnie, my możemy sobie mówić, zrobiłabym tak w czasie wojny, a nie inaczej, Oczywiście. Ale rzeczywistość może być zupełnie inna. Czasem ludzie, po których nikt nie spodziewałby się walki, jak chociażby poeci w czasie Powstania Warszawskiego chwytali za broń.
Tak, zgadza się.
Przedstawmy bohaterów twojej książki, czyli Henia. Henia w czasie wojny jest bardzo młodą kobietą, możemy powiedzieć nawet dziś powiedzielibyśmy dziewczyną bardziej. Trochę szalona jest w tej swojej pierwszej miłości?
Raczej odważna, ale to chyba to właśnie przez tą swoją młodość, ta odwaga, te takie szaleństwo, które ma jeszcze w sercu, to wszystko skutkuje tym, że Henia się porywa na taki dosyć niecodzienny pomysł. No może niecodzienny, ale bardziej taki ryzykowny ten pomysł, bo ona zamierza uwolnić swojego ukochanego mążka, który jest oczywiście pochodzenia żydowskiego, z łomżyńskiego getta. I aby ten plan wcielić w życie, ona tutaj też potrzebuje dobrych znajomych, którzy będą ją potem ukrywać razem z mążkiem.
No właśnie, bo jej ukochany w momencie, w którym ich poznajemy, później dowiadujemy się nieco więcej o ich wspólnej przeszłości, takim dobrym życiu, ale w momencie, w którym go poznajemy, on jest w piekle na ziemi.
Tak, on jest w łomżyńskim getcie i to są już ostatnie dni getta. Henia przez przypadek wybiera taką datę, to będzie 1 listopada i ona razem właśnie ze swoim znajomym, ze swoim sąsiadem Piotrem jedzie wozem do getta. Mają w tym wozie przygotowane specjalne jakby drugie dno i tam schowa się mążek. No, ale sytuacja jest taka dosyć niecodzienna, wszystkiego nie są w stanie przewidzieć. Okazuje się, że pomogą nie tylko mążkowie, ale też takiej malutkiej dziewczynce, niemowlakowi i we czwórkę tak naprawdę wydostaną się z tego getta.
A niemowlak w czasie wojny w ukryciu, no to jest bardzo taka niebezpieczna sytuacja dla wszystkich. Niebezpieczna, bo dziecka nie można kontrolować.
Tak, i dlatego przez te pierwsze miesiące Henia będzie się ukrywała razem z tym dzieckiem i ona zacznie traktować tą małą Hanę jako swoją córeczkę. Później, jak już ona podrośnie, będzie mogła się ujawnić i wmawiać wszystkim sąsiadom, że to jest jej dziecko, ale ten początek jednak będą musieli się ukrywać we trójkę.
Bo nie ukrywajmy, w czasie wojny ważny był też po prostu wygląd. Jeśli dziecko wyglądało tak, że można było je uznać za Polkę, za Aryjkę, no to problemu nie było, ale jeśli ten wygląd był inny, tak, no to już było trudniej.
Wygląd plus dokumenty i tutaj też te dokumenty będą odgrywać ważną rolę. W końcu się uda mążkowi zdobyć fałszywe dokumenty i już tak jakby wszystko
i już więcej
idzie
chyba nie możemy powiedzieć. Więcej nie mówmy, bo zaraz opowiemy wszystko, co
tak, najważniejsze zwroty akcji.
No właśnie, ale wiemy, że Henia jest taka odważna i szalona w tej miłości. Wydostaje ukochanego i małą dziewczynkę z getta. Później muszą się ukrywać. Co dalej i jak to ukrywanie się, to tego już nie będziemy zdradzać. Mam wrażenie, że w twoich książkach miłość jest tym, co napędza człowieka do działania.
No tak mi się wydaje, że jak w tej wojnie, jak już tak wszędzie było źle i ludzie nie mieli za wiele, tak? No bo została im tylko ta miłość, bo stracili majątki, stracili, nie wiem, możliwość pójścia do szkoły czy zarobkowania, ale ta miłość jednak nikt jej nie mógł odebrać.
Mam też wrażenie, że zachęcasz czytelników swoich książek do tego, żeby przemyśleli, czy takie surowe oceny z perspektywy czasu, po latach, decyzji ludzi w czasie wojny, czy dzisiaj są fair.
Tak, to są tak trudne decyzje. Jak tutaj, jeśli zapoznamy się z tą książką, to tam będą ludzie, którzy będą właśnie pomagać Heni, pomagać Moszkowi, ale to będą dla nich ciężkie decyzje, bo oni za tą pomoc, no, im grozi śmierć, tak? Im i całej rodzinie, więc z jednej strony czują w sobie potrzebę tego, odzywa się w nich to człowieczeństwo, chcą pomóc, a z drugiej strony, no, wiedzą, że narażają swoich bliskich i te decyzje, nawet ta krótka pomoc, tak, a później na przykład odmowa tej pomocy dalszej, to wszystko jest zrozumiałe i oni nie mają do nikogo pretensji, że nagle, no, muszą uciekać i szukać schronienia gdzieś indziej.
To my dziś często mamy pretensje, jak on mógł nie pomóc, a czasami wystarczy po prostu, że udawał, że nie widzi. Henia i Moszek w czasie wojny spotykają i dobrych, i złych ludzi.
Tak. Ale to chyba jest nie tylko w zależności od wojny, ale to chyba to jest taka sytuacja w każdym czasie, że na swojej drodze spotykamy i tych dobrych, i tych złych, i nie możemy powiedzieć, że jakiś cały naród jest zły. Raczej staram się w każdej mojej książce oceniać zawsze jednostkę, nie społeczeństwo, nie całą wieś, tylko jednostkę, która odpowiada za swoje własne czyny, a nie za czyny nawet swojego sąsiada.
Mamy też w książce warstwę współczesną. Tutaj będzie mężczyzna, który będzie szukał informacji o swoich przodkach pochodzących właśnie ze Śniadowa i z okolic. Korzenie i to, dokąd one sięgają, są ważne w życiu człowieka?
Bardzo ważne. Ja sama z ciekawością szukam swoich przodków, buduję drzewo genealogiczne, na ile pozwalają mi informacje znalezione, czy to w księgach parafialnych, czy to na internecie. I już mniej więcej jakieś tam drzewo mam, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie każdy z nas chce poznać to drzewo. I dużo wokół mnie osób także gdzieś tam powoli buduje swoje własne drzewa genealogiczne. Jakaś taka nasza świadomość wzrasta. Poza tym ja, taki z życia wzięty przypadek, wykonując pracę radcy prawnego, ale to było lata temu, tak, jeszcze byłam chyba wtedy aplikantem, ja dostałam takie zlecenie. Ktoś właśnie z Izraela zlecił mi poszukanie w archiwach łomżyńskich jakiejś wzmianki o swojej rodzinie, jakieś odpisy aktu urodzenia, zgonu, więc chyba to też wykorzystałam w tej powieści, że jednak takie rzeczy się zdarzają i młodzi, również z Izraela, to też się dowiedziałam przypadkiem. Rzeczywiście przyjechała do Łomży wycieczka w 2018 roku z Izraela młodych ludzi, którzy chcieli poznać kraj swoich przodków, czy miasto, w którym te przodkowie żyli. Więc niby ta historia jest fikcyjna, ale im więcej się dowiaduje takich właśnie przeróżnych opowieści od ludzi, tak stoję na takim stanowisku, że mogło się jednak wydarzyć. Może nie w takiej szerokiej wersji, ale na pewno jakieś takie fragmenty są.
Podobno Polacy bardzo lubią teraz tworzyć takie drzewa genealogiczne i sięgają do jakichś takich nieprawdopodobnych historii, że gdzieś w rodzinie ich dalszej było nieślubne dziecko, być może to było jakaś pra babcia była dzieckiem jakiegoś pana z dworu, że to mogą być naprawdę pasjonujące historie, te z naszych rodzin.
Ja doszukałam się do swojego, nie wiem jak to nazwać, szóstego pradziadka, więc bardzo, bardzo daleko. Zdziwiło mnie tylko to, że jedna z moich, no powiedzmy, że cioć, tak, w latach 40. się rozwiodła i wyszła ponownie za mąż. To wszystko właśnie znalazłam na jej odpisie aktu urodzenia, taką wzmiankę, więc to było takie zaskoczenie, bo nikt w rodzinie nie wiedział o tym.
Mieszkańcom Łomży i okolic przypominasz, że Łomża przed wojną była wielokulturowa. Dziś, jak patrzymy na nasze miasto, to jest bardzo mało pozostałości tego żydowskiego życia w Łomży.
Ta książka, ona jest takim swoistym nawet przewodnikiem trochę po tych miejscach. Szczególnie ta warstwa, która dzieje się współcześnie, bo Agata będzie oprowadzała Benjamina po Łomży, będzie pokazywała mu najważniejsze miejsca, zabytki, które wiążą się ze społecznością żydowską. Więc jeśli ktoś nie ma jakiejś szerokiej wiedzy o tamtych okresach, o właśnie o społeczności żydowskiej, to wydaje mi się, że z mojej książki czegoś się dowie, czegoś fajnego. Zresztą już dochodzą do mnie takie komentarze i to nawet łomżyniaków, że pani Janiu, ja nie wiedziałam, że w Łomży było getto. I ja mówię, jejku, jak można nie wiedzieć? I sobie myślę, no może dzięki tej powieści, dzięki Ocalenie dla miłości, jednak ta wiedza się trochę poszerzy.
Ja uczyłam się w trzecim liceum ogólnokształcącym, a to był dawny szpital żydowski. Poza tym miałam codziennie te tablice na skrzyżowaniu ulicy Senatorskiej, Giełczyńskiej, więc dokładnie wiem, co na niej jest. Właśnie to jest tablica poświęcona pamięci ofiarom getta w Łomży. Tych śladów jest sporo. Jest też obok cmentarz żydowski. Rzeczywiście bardzo ładnie położony, więc bierzemy książkę i idziemy zwiedzać. Tak,
idziemy zwiedzać. Możemy przejść kamiennymi schodkami, od ulicy Krzywe Koło zacząć, później na Rybaki, więc naprawdę jest dużo miejsc, o których nie wiemy, które warto jeszcze zobaczyć, póki istnieją. A co do właśnie tej społeczności żydowskiej, no to tak, ja pochodzę ze Śniadowa i jak ja zaczęłam się doszukiwać historii właśnie Śniadowa z okresu wojennego, przedwojennego, no to tam się okazało, że tam w ogóle co druga osoba była pochodzenia żydowskiego, więc Śniadowo było taką naprawdę ważną miejscowością dla Żydów. Przez długi okres czasu tylko tam był rabin. Tam była piękna synagoga, która jest do chwili obecnej, tylko została przeniesiona do Szumowa, którą nadal możemy zobaczyć, jak ona wyglądała, która jest teraz zabytkiem. Więc takich właśnie historii, czy ciekawych miejsc jest tyle, że warto się trochę zagłębić. Może najpierw przeczytać moją książkę, pierwsze fakty poznać, a potem szukać jeszcze takich właśnie bardziej historycznych już źródeł.
I ta słynna brama Napoleona. Nie wiadomo, czy on tam był, czy nie był.
Kto ją tak nazwał?
Chociaż jest pomazana. Chyba jeszcze kilka miesięcy temu była pomazana. Nie wiem, w jakim teraz jest stanie.
Prezentuje się bardzo ładnie.
Więc, no tak, ale to się mieszkańcy Łomży kłócą, czy tam jeszcze, był ten Napoleon, tak, czy nie był i jaka jest historia.
Kawałek tych ubrań Napoleona, które są jeszcze w zbiorach.
Jedno z kultowych miejsc w Łomży zresztą. Tak. Jeśli państwo nie wiedzą gdzie, to zachęcamy do przeczytania książki i więcej się państwo dowiedzą. A jakie jest jej przesłanie?
Pisząc tą książkę, miałam taki pomysł, żeby no właśnie dać namiastkę wiedzy o Łomży i o naszych okolicach. Jak to było kiedyś, bo pewne rzeczy, ja sama nie wiedziałam o pewnych rzeczach i ja się też tego wszystkiego uczyłam. I pomyślałam, że jeśli ktoś ją przeczyta, to zobaczy, jak ta Łomża kiedyś wyglądała, jak mogła wyglądać dzisiaj, gdyby nie doszło do II wojny światowej. I może właśnie fajnie byłoby się jednak przejść tymi uliczkami starymi Łomży, poszukać tych zabytków, poszukać właśnie ciekawych miejsc i trochę się o nich jeszcze więcej dowiedzieć.
I może wyobrazić sobie ten gwar, ten ruch, tych ludzi, których już
tak,
nie ma.
Tak, wozi wodę, który właśnie bierze tą wodę z Narwi i tak, ją sprzedaje.
Kiedyś trafił w moje ręce album wydany z okazji 600-lecia miasta i zobaczyłam, jak wyglądało nasze miasto w roku mniej więcej 1912-13. I bardzo szkoda, że 80% miasta zostało zniszczone w czasie II wojny światowej. Było naprawdę pięknie. No ale cóż, taką mamy bardzo trudną historię. Co będzie w kolejnej książce? Bo jak rozumiem, że kolejna książka już się pisze albo będzie się pisała wkrótce?
Już się wydaje. Ale pewnie dopiero po wakacjach się ukaże, bo niestety to okres wakacyjny nie sprzyja wydawaniu książek historycznych. Więc pewnie po wakacjach się pojawi i oczywiście tym razem, ja tutaj państwa nie zaskoczę, ale także będą okolice Łomży, tylko tym razem trochę w inną stronę zmierzamy. Będzie Wizna, będzie Jedwabne i moja główna bohaterka będzie szukała kości swoich przodków, bo będzie z zawodu antropologiem.
Zapytam jeszcze o jedną sprawę. Co poczułaś, kiedy okazało się, kiedy dowiedziałaś się, że jesteś nominowana do Nagrody Podlaska Marka Roku? Jakie to uczucie?
Niesamowite. Naprawdę się tego nie spodziewałam, więc gdy dostałam właśnie takiego maila, że zostałam zgłoszona przez kogoś i że muszę tam tą procedurę wypełnić, żeby to wszystko domknąć, więc byłam w takim szoku i takie jest niedowierzanie, że ktoś mnie zauważył, że ktoś zauważył te moje książki i no, czuję się doceniona, nie będę ukrywać.
I to chyba przyjemne uczucie być docenioną tam, gdzie się żyje.
Tak, właśnie, ta kolejna książka, akcja będzie trochę w Białymstoku się działa, więc fajnie, że ten Białystok jednak zauważył pisarkę z Łomży.
Anna Rybakiewicz, autorka bestsellerowych książek, w tym książki Ocaleni dla miłości, o której dzisiaj rozmawiałyśmy, była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio. Radio Nadzieja, codziennie blisko Ciebie.